witaj w rozmowach na słuchawkach. Aby poznać dzisiejszego gościa, wciśnij 1. Wszystko, co musisz wiedzieć o naszym gościu, a boisz się zapytać. Imię i nazwisko.
Zbigniew Bednarek.
Firma.
PKO S.A. Call Center.
Obecna funkcja w firmie.
Konsultant.
Ile lat w branży na słuchawkach?
4.
Twoje miasto?
Łódź.
Twój największy autorytet?
Hawking.
Ulubiony sport?
W telewizji.
Ulubiona książka?
No, jednej nie mam ulubionej. Czytałem mnóstwo, teraz nie mam czasu, ale w ogóle zagadnienia związane z kosmologią, najogólniej rzecz biorąc.
Co lubisz?
Spacery z psem po lesie. I jeździć samochodem.
Czego nie lubisz?
Tłumi wisizmu.
Ulubiony film?
Jest taki stary jeden film, Kto sieje wiatr.
Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi. Informujemy, że rozmowa jest rejestrowana.
Zbyszku, masz 72 lata. Jak trafiłeś do świata na słuchawkach? Bo rozumiem, że nie pracujesz w nim, powiedzmy, 50 lat.
Nie. W ogóle ponad 50 lat pracy mam. Taki dinozaur trochę jestem. A trafiłem, tak prawdę powiedziawszy, to z dwóch przyczyn. Przede wszystkim z nudów, zaraz powiem dlaczego. A po drugie, no, jestem na emeryturze, jak z wieku wynika, i obciążony frankowym kredytem. W związku z tym, no, nie ukrywam, że oczywiście pieniądze się przydadzą. No i to są te dwie. A z nudów dlatego, że jak przeszedłem na emeryturę, wytrzymałem na niej, no, pół roku. Zrobiłem w domu wszystko, co było do zrobienia. No i doszedłem do wniosku, że niestety nie wytrzymam, nie będę czekał na to, co mi los przyniesie, tylko to wszystko muszę sam pokierować. No i poszedłem do ludzi.
Ale co ciebie skusiło, żeby pójść właśnie do call center, do miejsca, które kojarzy się najczęściej właśnie z pracą dla studentów, dla, nie chcę powiedzieć, dla młodych ludzi. No, możesz być młodym duchem, tak? Jesteś młodym duchem, jak sam powiedziałeś. Natomiast właśnie co spowodowało, że zaaplikowałeś do call center, do takiego miejsca, które kojarzy się wprost, no, powiedzmy sobie szczerze, ze studentem?
W zasadzie to przypadek, ponieważ ja, pracując zawodowo jeszcze, również zajmowałem się troszeczkę, nie w jakimś szerokim zakresie, ale trochę ubezpieczeniami, jako też dodatkową swoją pracą. I nie tyle chodziło mi o call center, nie celowałem w call center, tylko w firmę, którą bym mógł kontynuować tego typu dodatkowe zajęcie, już na emeryturze będąc. I z ogłoszenia przeczytałem o firmie ubezpieczeniowej, która prowadzi ubezpieczenia i tam się skierowałem. Się okazało, że to jest call center. Owszem, ubezpieczenia, ale przez telefon.
Przez telefon.
No i zostałem. Po prostu. To było 4 lata temu.
Jak wyglądały początki twojej pracy? Zaaplikowałeś, zostałeś przyjęty i no właśnie, jak reagowała sama firma? Jak zareagowała na twoje pojawienie się? Jak wyglądały w ogóle twoje początki? Jak je wspominasz?
Nudne jest to, jak się mówi, że wszystko w porządku. No ja kurczę, nie mogę nic innego powiedzieć niestety, bo naprawdę w porządku było. Dość szybko zaaklimatyzowałem się z tą formą, w tej formie pracy. No bo to jest ciekawa jedna forma, zupełnie inna od każdej innej pracy. No i chyba firma traktowała mnie bardzo dobrze, ja traktowałem firmę bardzo dobrze, bo w zasadzie po takim okresie wstępnym, bo ja wiem, 2-3 miesięcy, kiedy się wciągnąłem i nie myślałem tylko, na słuchawkach już pracując, nie myślałem o tym, co powiedzieć, bo to najgorsze jest. Mówię, co powiedzieć dalej? Tylko jak już było to normalne, wychodziło z normalnego toku rozmowy, no to też tam były pewne sukcesy. No powiem tak, że po ile ja tam pracowałem w tej pierwszej firmie, 1,5 roku, firma została rozwiązana, w ostatnim miesiącu mojej pracy na 130 osób byłem pierwszy. W ostatnim miesiącu mojej pracy. W poprzednich tak gdzieś w pierwszej piątce, no tam po piątku, no ale w każdym razie w pierwszej dziesiątce. Czyli nieźle się zaaklimatyzowałem. Ku mojemu zdziwieniu.
No właśnie, no ale to pociągnijmy. Ja kiedyś włożyłem taki kij mrowisko. A propos, czy to jest praca, czy praca na słuchawkach jest pracą, jest karierą na całe życie?
Na całe życie nie.
Na całe życie nie, ale powiedz, jak widzisz w ogóle tą pracę w kontekście takiego zróżnicowania pokoleniowego? Czy gdybyś miał swoim kolegom, koleżankom, emerytom zaproponować tą pracę?
Ależ to uważasz, tak. Czy jeszcze w dalszym ciągu trzech moich kolegów pracuje gdzie indziej, nie tam gdzie ja, przeze mnie przekonanych, wciągniętych, a w ogóle to chyba około 10 osób za moim przykładem poszło. Nawet z niektórymi nie wiem, co dalej robią. Natomiast wydaje mi się, że chyba troszkę błąd w podejściu do tego, bo sprawa pokoleniowa, to chyba nie chodzi o sprawy pokoleniowe, tylko czy się człowiek odnajduje w tym, czy nie. Bez względu na to, czy ma 25 lat, bo młodszy to raczej tam chyba nie wskazane było. Znaczy, trzeba mieć pewne doświadczenie z człowiekiem mimo wszystko w rozmowie z innymi osobami. I tu nie chodzi o wiek, tylko chodzi o to, po pierwsze, czy się chce, a po drugie, jeżeli już się chce, czy się lubi rozmawiać z ludźmi w ogóle. Bo to jest tylko forma słuchawek na uszach, a rozmowa jest z człowiekiem. I to jest problem. Dla tych, którzy nie umią i nie chcą i z musu, z konieczności, no dla tych, którzy z tego powodu mają pewną satysfakcję, przyjemność. No bo o to chodzi.
Czy trzeba lubić ludzi?
Ludzi.
Bo mówisz o rozmawianiu z ludźmi.
Dokładnie. Jeżeli nie lubić, bo nie wszyscy będą się lubić, mimo wszystko, to lubić rozmawiać. I tutaj jest taka ciekawostka w tej pracy, że słuchając niekiedy nawet niechętnych ludzi, bo to znaczy niekiedy, to jest przecież normalnym zjawiskiem w naszej pracy, umieć wychwycić takie momenty, co by przekonać tych ludzi do siebie i do tego, co oferujesz, o czym rozmawiasz. I to jest pewnego rodzaju gra. Może to zabrzmiało troszkę tak nie do końca, nie wiem, jak to określić, jak pojedynek, bo to jest też swego rodzaju
pojedynek. To jest pojedynek.
To jest pojedynek. W sensie pozytywnym. Czy mimo, że masz osobę nastawioną negatywnie, to operujesz takimi argumentami i tak odnosisz się do tej osoby, że ona wyczuwa, że ty jesteś uczciwym człowiekiem i mówisz o czymś, co nie wystawi danej osoby, danego klienta w tym przypadku na jakieś nieoczekiwane, negatywne konsekwencje. Jeżeli to będzie brzmiało w twoim głosie, nie tylko w słowach, no to ma sukces.
A z jakimi klientami tobie się najlepiej rozmawia? Czy jest w ogóle coś takiego?
No jest, jest.
To są osoby starsze, młodsze?
Osoby w średnim wieku, kobiety.
A.
No jasne, trzeba kobiety lubić i wtedy się z nimi rozmawia bardzo dobrze.
To jest rozmowa na słuchawkach.
Dobrze, powiedz, na czym w ogóle polega twoja praca?
Tak, od strony tego, co rzeczywiście jak to najzimniej i najprościej to określić, na przedstawianiu klientom produktów mojej firmy.
Okej, czyli...
I poprzez przedstawienie przekonać ich do tego, że produkt jest dobry, odpowiadający danej osobie i że ta osoba z tego produktu może skorzystać.
Mhm. Miałeś szansę kiedyś pracować na jakichś kampaniach przychodzących? Bo rozumiem, że są to głównie kampanie wychodzące, tak?
Tak,
rozumiem.
Głównie wychodzące, ale przychodzące też.
Co wolisz?
Nie ma wielkiej różnicy. Chociaż jeżeli powiedziałem 50 na 50, to ze wskazaniem na przychodzące. Klient na tych kampaniach jest w jakiś sposób przygotowany.
Mhm. Wie, czego chce, jak ma jakąś intencję.
Dokładnie, ma już pewne jakieś swoje określone potrzeby. Mniej wysiłku potrzeba. Może tak najkrócej.
Mhm.
Natomiast kampanie wychodzące, po prostu trzeba przedstawić coś, co klient nie zna. I to jest ta trudność. Ale z kolei, dlaczego ja wahałem, mówię 50 na 50? Bo tam jest łatwiej, ale mniej ciekawie. To jest bardziej ciekawie. Właśnie ta gra, o której mówiłem, tak może trochę w cudzysłowie, w tych kampaniach wychodzących, znaczy kiedy my dzwonimy do klienta, jest o wiele ciekawsza.
Jest taka bardzo dobra książka, Handlowanie to gra.
No, a jedna gra.
Tak, i to jest gra. I to jest ewidentnie, jeżeli na to spojrzymy właśnie w taki sposób, to jest to pewna rozgrywka. To znaczy, każdy ma swoje cele.
Można tutaj filozofię do tego dopisywać, dopowiadać, ale brutalna rzeczywistość jest taka, że to jest gra. Chociaż nie wiem, czy brutalna. To jest, jeżeli się to potraktuje jako rozrywkę, to po prostu jest gra.
Jest gra.
Brycz, szachy, to też przecież gra.
Jak powinno się, czy jak według ciebie nazywa się stanowisko, które zajmujesz, to co robisz? Mamy bardzo różne określenia, jest telemarketer, konsultant, doradca klienta, no są bardzo różne określenia tego zawodu. Które z nich według ciebie pasuje, niezależnie od tego, jak masz na umowie wpisane, kim się czujesz?
Telemarketer to jest po prostu zdjęcie tego, co robię. Mhm. Siedzi facet, znaczy kobieta, powiedzmy, na słuchawkach przed komputerem i to jest telemarketer. Mhm. Natomiast jeśli chodzi konkretnie o to, co się wykonuje, ten telemarketer, to gdzieś między konsultacjami a doradztwem. Doradztwo nie, ponieważ doradztwo jest, no bardziej już wgłębia się w sytuację, no na przykład w tym przypadku finansową klienta, czego my robić nie możemy, znaczy nawet nie mamy prawa,
tak,
bo...
Tak, możecie doradzać.
Tak, nie możemy doradzać, bo nie znając sytuacji finansowej klienta. W związku z tym jest to na pewno konsultacja jakaś, klient dopytuje o pewne jakieś sprawy, on konsultuje z nami, my konsultujemy bardzo delikatnie o potrzebach i ewentualnych możliwościach klienta, no i tego inaczej nie można nazwać niż konsultacja z pewnymi elementami doradztwa. Mhm.
Jakie według ciebie, albo może inaczej, jakie ty masz cechy, które pomagają ci w byciu no dobrym konsultantem, dobrym telemarketerem, ba, udowodniłeś, że najlepszym. Ale do tego za chwileczkę przejdziemy. Ale skupmy się na cechach.
Po pierwsze, lubię rozmawiać z ludźmi, bo lubię ludzi. I z tego wynika to, że jeżeli lubię, to nie chcę ich wprowadzić w błąd, nie określając bardziej mocnych określeń. I chyba ludzie to wyczuwają. Tak? Znaczy nie zdaje mi się, jestem pewien. Mhm. Zresztą to potwierdzone mam również wśród innych kolegów, koleżanek. Bo to się wyczuwa. To się wyczuwa w słowach, które przekazujesz. Wydaje mi się, chcę dbać o pewne zasady, których nie można przekraczać. I ludzie to też wyczuwają. Poza tym tutaj bez cienia skromności, chociaż może niektórzy powiedzą, że powinienem tą skromność zachować, jestem bardzo dobrym organizatorem. I ja bardzo lubię organizować sobie tą pracę, tą rozmowę, bo to jest moja praca, w sposób, który jeżeli mi przyniesie, jeżeli ta ścieżka, którą ja wskażę, jest właściwą, a co się okazuje na końcu zawsze rozmowy, czy kilku rozmów, bo to różnie bywa, no to mam olbrzymią satysfakcję z tego powodu.
Chciałem teraz dopytać troszkę, jak zmienił się świat, jak zmienił się...
Wrócę do tamtego, do tego poprzedniego pytania. I czym według mnie ja jestem i tak... Najgorsze pytanie, jakie może być. Jeżeli ktoś na to odpowiada bez cienia wątpliwości, to znaczy, że jest, nie wiem, egoistą, był z... no, osobą nieodpowiedzialną wręcz, bo jak można mówić o sobie, samemu się nie oceni nigdy. Nigdy.
Bardziej to było takie pytanie, co tobie pomaga. To znaczy, są osoby, które wprost na przykład mówią, że nie nadają się do tej pracy z takiego czy innego powodu.
Właśnie, co powiedziałem. Mhm.
Przejdźmy w takim razie do takiego trochę podsumowania tego twojej 4-letniej kariery. Ten świat zdaje się trochę zwariował, prawda? Jeśli chodzi o kwestię tempa rozwoju. Mam wrażenie, że nigdy wcześniej tak szybko on się nie rozwijał, jak się rozwija dzisiaj, jak zmienia się dzisiaj, jak zmieniają się technologie, jak zmieniają się zachowania klientów, z którymi masz też do czynienia. Jak ty postrzegasz te zmiany? Co się zmieniło? Jak zmienił się ten świat twojej pracy, powiedzmy, od pierwszego dnia pracy po dzień dzisiejszy, wyłączając z tego na chwilę chociażby twoje doświadczenie, które na pewno pomaga ci, tak? Czyli, że nauczyłeś się pewnych rzeczy, jest ci łatwiej, ale jakie są twoje obserwacje, jak zmienił się ten świat?
Dokładnie to, co powiedziałeś, troszeczkę coraz bardziej zwariowany. Te zmiany pytasz o zakres oczywiście mojej pracy.
O tym świecie na słuchawkach, o tej komunikacji.
No więc zmienił się również, chociaż 4 lata to niedużo przecież. Tylko rzeczywiście życie idzie w takim tempie, że już w tych 4 latach spokojnie można zaobserwować, to jest krótki okres, zmiany w zachowaniu klientów. zresztą naszym też, przecież żyjemy w tym samym świecie. Klienci są według mnie trudniejsi. Znaczy w tym sensie trudniejsi, że wiedzą więcej, są bardziej doświadczeni niż kilka lat temu, stąd wynika ich, no jak jeżeli się coś więcej wie, to trudniej się rozmawia i trudniej argumentować takimi półargumentami.
Czyli większa świadomość?
Większa świadomość, tak. Ale to by nie byłoby problemem, bo to właśnie, tutaj jeżeli by chodziło tylko o ten zakres, to doskonale zdawałoby to określenie, nasze wspólne określenie, już mam nadzieję, gra. Bo faktycznie, jeżeli by tylko do tego, o to tylko chodziło. Ale wydaje mi się, że jest jeszcze jedna sprawa i tutaj już, no nawet nie wiem, czy... Nie, to jest moje zdanie, od razu zaznaczam, to jest moje zdanie. Uważam, że nie tylko ci, z którymi rozmawiam, ale cały świat, powiem w Polsce, świat, nie byłem w ciągu 4 lat za granicą. I zmienił się o tyle, że ludzie, ogólnie mówię, są coraz bardziej nieprzyjemnie do siebie nastawieni. Mhm. To powiem tak bardzo delikatnie. I to się również daje wyczuć na słuchawkach, ba, wyczuć. Teraz brzmi nieraz.
Rozumiem.
Częste R w niektórych słowach, wyrazach.
Czy klienci stali się bardziej też odważni właśnie w takim w swojej, no już nie nawet anonimowości, bo jednak najczęściej wiemy, z kim rozmawiamy. Nie ma tej anonimowości takiej internetowej, która już, za którą się wiele osób skrywa. Natomiast właśnie ta otwartość, o czym mówisz, używanie słów, pozwalanie sobie na
to tylko tak,
dużo więcej.
Tak. Ale nie, to chodzi mi o to, że rozmowy, znaczy jeżeli jest rozmowa, nie, bo to jedno sprostowanie. Jeżeli mówimy o rozmowach, to znaczy już pewne nawiązanie kontaktu. To nie, to wtedy tak. Nie. To jeżeli nawiązanie kontaktu nie, tylko najgorzej przewnąć przez to
dodzwonienie się, powitanie.
I te dwa słowa, które klient nieraz wyraża opinię swoją, nie słuchając. Bo powiem ci, że ja w zasadzie, tak prawdę powiedziawszy, to co powiedziałem, to bardziej oceniam to w ten sposób, na podstawie tego, co słyszę wokół siebie. No przecież siedzimy na dużej sali.
No właśnie.
Powiem ci, że ja osobiście nie odczuwam aż takiego dużego skomasowania tych trudnych, w cudzysłowie, klientów, tych no, wręcz nieprzyjemnych. Nie wiem, może mam szczęście. Chociaż zdarzają się.
Może jest to
ktoś... Ale o wiele więcej niż było 4 lata temu. Inaczej się rozmawiało 4 lata temu.
Dobra, ale mnie zawsze ciekawi taka sytuacja i to pytanie muszę zadać. Czy właśnie kwestia wieku, twojego głosu, pewności tego głosu nie daje ci może właśnie większą łatwość, a z kolei klientom trudność, żeby reagować w ten sposób? Myślałeś może na ten temat, czy to może iść w tym kierunku, czy coś...
Oczywiście, że myślałem, jeżeli ktoś nie ma świadomości tego, czym może dysponować, czyli instrumentu, na którym gra, no to nie będzie nigdy dobrym muzykiem. Nie myślałem do pewnego, to jest cecha przerzucona, w związku z tym nie mam w tym zasługi, ale podobno mam dobry głos, podobno. Nie wiem, bo ja tego też nie mogę ocenić. Zresztą mi się mój głos nie podoba, jeżeli jak go odsłuchuję.
Ale to w większości natomiast, wiele osób
to jest normalne. I znów sobie zdaję z tego sprawę, w związku z tym nie wiem, jak obiektywnie on brzmi. Ale z tego, co inni mówią, co klienci nawet mówią, klientki zwłaszcza, mój głos rzeczywiście brzmi tak, że no, że mogę jakoś pozytywnie wpływać na klientów. I nie ukrywam, że to może być przyczyną, na przykład, że nie mam jakichś rozmów takich, dużo przynajmniej, dużo rozmów takich no, nieprzyjemnych, drastycznych. Natomiast no, tutaj tak mówię, jakbym był świadom swojej cechy, chwalił się. Nie, podkreślam, to są słowa innych. Ja swojego głosu nie lubię wręcz. Znaczy, no nie lubię, może za dużo powiedziane. Jest mi obojętny.
Bardziej chodzi mi o taką sytuację.
Natomiast trzeba to wiedzieć o tym, jeżeli tak jest, ja się tylko o tym dopiero dowiedziałem, pracując na słuchawkach właśnie od klientów. Jeżeli już tak jest, no to muszę to wykorzystywać po prostu.
Jadąc tutaj, rozmawialiśmy o, no chyba trzeba tak nazwać, nie nazwaliśmy tego w tej rozmowie, tego kryzysem szacunku takiego międzyludzkiego. Zastanawiam się, czy jednak głos, który klient słyszy, przypisany mimo wszystko do osoby starszej, przynajmniej metrykalnie.
No dobrze, dobrze, nie uśmiechaj. Nie ma co zmieniać. Łagodzić.
Czy jednak mimo wszystko nie daje takiego poczucia, że ktoś się ugryzie w język właśnie, żeby ciebie w jakiś sposób nie urazić, właśnie z racji wieku, że jednak ten szacunek mimo wszystko do starszych osób no nie jest aż tak źle, jak nam się wydaje.
Na pewno jest tak, na pewno. Ja też sobie zdaję z tego sprawę i no cóż, no wykorzystuję to po prostu.
Okej.
Okay. Przecież po to tam jestem.
Czy
tak, na pewno tak.
Rozmawialiście też właśnie z osobami młodymi, bo mamy takie dwie skrajności, tak? Ty mając 70 ponad 2 lata. A powiedziałem 74, tak?
Nie, dwa.
Dwa, dobrze, dobra. Mamy 72 lata. No i masz osoby, które mają 20 kilka lat. Jeszcze mają, za przeproszeniem, mleko pod nosem. I też jesteś klientem, też do ciebie dzwonią. I też pewnie masz takie sytuacje, że słyszysz telemarketera, który do ciebie dzwoni i jego głos jest po prostu, no właśnie, niewiarygodny? Czy ten wiek twój... No...
Przynajmniej ten pierwszy kontakt. Bo kwestia, czy jak się rozmowa potoczy dalej, to zależy od dosłownie pierwszego zdania, czy tak, powiedzmy pierwszej minuty, nawet chyba pół minuty. I tu nie chodzi o to wiek, bo oczywiście poznaje się po wieku. Na pewno miałeś też doświadczenia tego typu, że odbierałeś telefon, bo to przecież wszyscy dzwonią, od butów po garki, mówiąc o pożyczkach i kredytach, innej telefonii komórkowej. Jeżeli odbierasz i ktoś mówi mechanicznie, tak jakby czytał, to od razu, przynajmniej dla mnie, sprawa jest przegrana. Natomiast jeżeli ja rozmawiam z tobą i tak jak teraz rozmawiamy i przekładając to na rozmowę telefoniczną, klient odbiera i słyszy już od pierwszego słowa, że to nie jest czytanie czy recytacja, tylko będzie rozmowa, no to już mam w 50% klienta
po swojej stronie.
Po swojej stronie. A jeżeli nie po swojej, to przynajmniej nie negatywnie nastawionego.
Zgadza się. Zgadza się. To jest
kwestia tego, czy to klient wyczuwa, że to jest rozmowa, czy przekazywanie mu mechanicznie informacji. To jest zupełnie co innego.
To jest rozmowa na słuchawkach.
Twój największy sukces.
W branży?
W branży na słuchawkach.
No wiadomo. Przecież dlatego to
się... Ale nie wszyscy wiedzą. To znaczy, na pewno siedzisz dlatego, że ja ciebie półtora roku temu tam zobaczyłem i ująłeś nie tylko moje serce, bo ja pamiętam te wszystkie...
Boże, kochany, żeby to kobieta powiedziała.
Te emocje, no przykro mi.
No, nie,
jestem tylko ja.
Nie też.
No ale opowiedz o tym. Opowiedz w ogóle historię, jak to się stało i o czym mówimy, bo nie wszyscy, wiesz, my tutaj kodem teraz mówimy, nie wszyscy wiedzą.
No to już będzie chwalenie.
Dawaj, dobrze.
Na 2017 rok zostałem telemarketerem roku. A kto się nie orientuje, bo to chyba nie wszyscy będą tego słuchali, co orientują się w branży telemarketera, to nie dotyczy mojej firmy czy jakiejś sektora, tylko Polski.
Tak jest. Jaka to była kategoria?
Znaczy to były inne
projekty. Inne projekty.
Czyli wszystko po trochu, tak prawdę powiedziawszy. Ku mojemu zaskoczeniu i zdziwieniu, a właściwie to zacząłem, tam się dostałem tylko dlatego, że byłem ciekawy. Właśnie to, co wątek poruszałeś wcześniej, znaczy razem rozmawialiśmy na temat wieku, że to jest zawód czy zajęcie raczej dla osób młodych, chociaż nie do końca się z tym zgadzam, no ale powiedzmy, nie muszę się zgadzać, to jest stereotyp, tak jest. I byłem ciekaw, no dobrze, ponieważ to były początki mojej kariery w tej obecnej firmie mojej, no to byłem ciekawy, jak ja sobie poradzę właśnie z tymi, którzy są do tego predestynowani, czyli 25-30 lat. I to był w zasadzie pierwszy odruch, pierwszy impuls, który spowodował, że w ogóle w tym startowałem. No i z etapu na etap, jak się okazało, że idzie nieźle, no to mówię, dlaczego nie? No i zakończyło się sukcesem, z czego jestem niezmiernie, bez skromności, zbytniej powiem, dumny. Właśnie dlatego, że w moim wieku zostałem najlepszy w Polsce, no co jest, no dla mnie przynajmniej, bo inne zdania się w tym momencie nie liczy, bo cóż, ja przede mną przecież w zasadzie nie ma żadnej kariery większej, ale to jest dla mnie olbrzymia satysfakcja.
Czy coś się zmieniło po tej nagrodzie? po otrzymaniu tej nagrody?
No to tu cię zaskoczę. Chyba nic. To znaczy w tym sensie, że nie wiem, w jakim sensie by to jest zmieniło. Zmiana stanowiska nie.
W każdym. To znaczy być może to jest awans, być może jakby otrzymałeś pewne potwierdzenie.
Awans w stosunku do mnie. O,
okej.
W kontaktach między kolegami, ale nie tylko, bo i przełożonymi. No jakieś tam takie psychicznie i lepiej się czuję. I zresztą... No mówię, znów pewna nieskromność, no ale jest taka rzeczywistość. Trochę cieszy, jak się inaczej do mnie odnoszą. Znaczy widać, że jestem tym telemarketerem, przynajmniej w stosunku do mnie.
No właśnie, ciągle chciałbym, bo tak...
Tak nieskromnie trochę, ale mówimy o rzeczywistości.
Trochę dotykamy tego tematu, ale skoro już ruszyłeś ten temat...
Trudno mi o tym mówić, no bo co się zmieni.
No wiesz, ja nie będę o tym mówił.
No pewno nie.
Więc mikrofon jest, należy do ciebie. Ale skoro dotknąłeś tematu relacji z kolegami, ze współpracownikami przełożonymi, jak to wygląda? Bo też jestem ciekawy, bo powiem tak, na przestrzeni ostatnich przynajmniej 10 lat były różne pomysły w firmach, tak zwanej aktywizacji, czy były różnego projekty 50+, 45+, potem to różne to się nazywało, żeby zatrudniać osoby starsze. Czy ty też pracujesz w ramach, czy pracowałeś w ramach jakiegoś takiego właśnie projektu? Czy one jakoś miały jakieś specjalne ramy? Czy...
Tutaj ciekawostka ci powiem. Nie, żaden projekt, żadnych tego. Ta pierwsza firma, o której wspominaliśmy tam niedawno, no, została rozwiązana z różnych przyczyn, to nieważne, z naszego teraz punktu widzenia i siedzenia i rozmowy. I do tej obecnej firmy przeszliśmy całą grupą z tamtej firmy, kilkadziesiąt osób, cała grupa, duża, 75% pracowników z tamtej firmy. I ciekawostka polega na tym, a propos właśnie tego 50+, tych projektów, że obecna firma nie przyjmowała, do tej pory, kiedy my przeszliśmy, nie przyjmowała osób, nie zatrudniała osób na słuchawki powyżej 45 roku życia. Tak. Ja tam nawet pytałem kiedyś wcześniej, znaczy dochodziłem możliwości, dostałem odpowiedź odmowną z racji wieku.
Czyli bezpośrednio, bo szukałem... Jeszcze jak szukałeś na tym etapie?
Do 45 roku życia. Dopiero osoby, które... No, bo również jakby ta firma poprzednio została rozwiązana, to tam również dotyczyło to kierownictwa. Tej firmy. Więc kierownictwo tej poprzedniej firmy przekonało kierownictwo obecnej firmy, że jednak opłaci się zatrudnić osoby w wieku powiedzmy starszym, chociaż zaraz powiem, dlaczego mam obiekcje co do tego słowa, pokazując ich wyniki, znaczy nasze wyniki w tamtej firmie i przekonali. I tamta firma z pewnym ociąganiem, znaczy obecna firma z pewnym ociąganiem tą całą grupę naszą przyjęła, gdzie no prawie połowa była w wieku 40+, już nie powiem 50+, ale 40+, czyli na skraju tego wieku w obecnej firmie, kiedy co można było przyjąć pracowników. No i się okazało, że błędu chyba nie popełniła, bo ci pracownicy właśnie w wieku, no powiedzmy średnim i wyżej, bardzo dobrze sobie dają radę. No a ja zostałem telemarketerem, no, czyli opłaciłem się firmie też.
Potwierdziłeś.
Tak, oczywiście. Natomiast mówię, wracam do tego słowa starszy. Starość to nie PESEL. To, co się ma w sercu i w głowie i pierwsza sprawa. Czy się jeszcze coś chce, czy już się nic nie chce.
No tak.
Ale to starszy, to takich, co się nic nie chce, tych starszych, to ja bardzo dużo znam w wieku 25-30.
Zgadza się.
Natomiast znam bardzo młodych ludzi, którzy mają po 80 i 90 lat też i są bardzo młodymi ludźmi. Także starość to nie PESEL.
Zgadza się. To jest właśnie to, że czasami właśnie te osoby, przepraszam, starsze, możemy patrzeć i tak naprawdę dostajemy energii, że ludziom się chce. Takich ludzi spotykam w parku na przykład, tak? Że im się, nie wiem, chce chociażby spacerować, chodzić, ćwiczyć,
zamiatać.
Cokolwiek, ale że nie mogą siedzieć na miejscu. Natomiast powiem tak, bo jest to zawsze dla mnie jakieś, ponieważ gdzieś tam konsultowałem tego typu znowu projekty, nie projekty. Ty pracujesz, jakby tobą zarządza ktoś młodszy. Domyślam się, że dużo młodszy.
Tak, bardzo dużo młodszy.
Czy to jest według ciebie wyzwanie dla tej osoby? No bo wiesz, patrzysz trochę też z innej perspektywy. No, z menadżerem jakby, czy dla menadżera, czy właśnie to, że menadżer jest dużo młodszy od, czy zarządza właśnie osobami, nazwijmy to starszymi od siebie, no bardzo często to mogą być nawet dziadkowie dla nich, tak? Czasami. I czy to im pomaga, przeszkadza, czy to jest trochę inaczej? Jak ty uważasz ze swojej perspektywy? Bo możemy się trochę pomądrzyć, nie? Trochę, tak.
Kiedy to mądrych to chyba nie będzie. Chociażby dlatego,
wiesz,
że
mamy siłę
i, w poprzedniej mojej pracy i w obecnej naprawdę ani przez chwilę nie zastanawiałem się nad tym. Nie odczuwam, znaczy ja nie odczuwam jakikolwiek tego typu problemu, że ktoś młodszy jest moim przełożonym, ani nie widzę tego, ale może nie dostrzegam.
Ja myślę, że ty nie musisz mieć tego problemu, bo
no nie mam.
Tak, bardziej wyzwaniem jest dla firmy, moim zdaniem, zarządzanie międzypokoleniowym.
Ich kłopot,
tak? Ich prywatny dramat. Dobrze, mówiliśmy o sukcesach, to przejdźmy do może porażek, wyzwań, może nazwijmy to ładnie. Ale właśnie, może czy jest coś takiego, co pamiętasz, co dało ci popalić?
W tej pracy?
W tej pracy.
No nie, no i kurczę, staję się nudnym tutaj rozmówcą, no bo naprawdę nie, no pewno, że jest raz trudniej, raz łatwiej, raz się człowiek cieszy z rozmów, raz przykro, ale żebym tak nazwał jakąkolwiek sytuację porażką, no to naprawdę nie. No raz trudniej, raz łatwiej, ale porażki. No jakbym zaczął tutaj mówić, że tak, coś tam było, bo żeby ciekawiej zabrzmiało, no to bym musiał to coś wymyślać. A wtedy według tego, co mówiłem poprzednio, że się wyczuwa przez mikrofon, jak się człowiek nie jest szczery, czyli konsultant, no to nie chcę być nieszczery, w związku z tym będę nudny i powiem nie.
Ale umówiliśmy się na normalną rozmowę, a nie na próbę udowodnienia jakiejś tezy.
No to nie będę
szukał,
nie będę szukał w pamięci, bo nawet gdybym szukał, a byłaby jakaś porażka, to bym ją pamiętał na pewno, a nie pamiętam.
A jeżeli byśmy podeszli do tego na zasadzie wyzwań, to znaczy jakie dzisiaj według ciebie, czy to dla ciebie, czy dla twoich kolegów, jakie wyzwania tak naprawdę stoją przed waszą pracą? Mówiłeś o tym, że klienci się zmienili, że są bardziej odważni, że są bardziej świadomi. Czy jest jeszcze coś innego? Może troszkę zaspoileruję, przepraszam za słowo. Sam nie do końca je rozumiem, ale tak się podobno mówi w momencie, kiedy chce się coś podważyć.
Czy... Zwłaszcza, żeby wprowadzić rozmówców zakłopotanie.
Tak.
Co on miał na myśli?
Czy jak wygląda na przykład u ciebie, czy u osób tobie podobnych, nazwijmy to, w twoim wieku, koleżanek tych osób starszych, o których mówiłeś, kwestia obsługi sprzętu, klawiatury, komputera i tym podobne rzeczy. Czy faktycznie jest tak, jak się mówi, że macie z tym większy problem niż konsultanci młodzi?
No na pewno tak. Oczywiście, że tak. Ja jestem, już mówiłem, tu rozmawialiśmy przez nie,
tak.
Ja jestem raczej z pokolenia ZMS-u, a nie SMS-u, że to nie jest moje porównanie, tak mi to utkwiło w głowie, bo jeden z polityków taki kiedyś to powiedział, który też był z tego pokolenia. W związku z tym, no naturalną rzeczą jest, że ja się nie urodziłem nawet z telefonem. Owszem, z telefonem tak, ale nie wiem, czy pamiętasz, znaczy na pewno nie pamiętasz, były telefony na przykład na korbkę.
Takich jeszcze nie, ale...
No to ja taki telefon miałem.
Pamiętam takie przyciski.
A o telefonie tego typu, o smartfonie chociażby, no to... A teraz jak patrzę, jak dzieciaki 3, 4, 5-letnie obsługują telefony, no to aż podziw mnie bierze. I w związku z tym w odpowiedzi na twoje pytanie, jasną sprawą jest, że mamy większą trudność niż młodzi. Oczywista sprawa.
Dobrze, ale czy w praktyce tak naprawdę... Ta umiejętność dla ciebie jest jakoś tam bardzo potrzebna? Bo też chcę jakby trochę zobrazować różnym osobom, jak wygląda twoja praca i stąd to pytanie.
Oczywiście, że tak. Tyle, że mówiąc to o trudnościach, to przecież nie miałem na myśli, że czegoś się nie można nauczyć. Mhm. Nam to przychodzi trudniej. Mhm. Trwa to dłużej. No ale słoniana tańczyć można nauczyć.
Nauczyć, tak.
I kwestia tego, no czy się chce, po prostu, no prosta odpowiedź, czy się chce. Młody obsługę, nie mówię o samej obsłudze, tylko obsłudze konkretnych systemów, które są w pracy. Mhm. Zajmie mu to godzina, dwie, żeby poznać nowość i posługiwać się tymi nowościami. Mnie zajmie to dzień albo tydzień, nie wiem, różnie, w zależności od tego, na pewno dłużej. Jeżeli przerośnie to moje umiejętności, tak, no to po prostu nie pracowałbym, przerosłoby, bym nie pracował tu, gdzie pracuję. Po prostu nauczyłem się, trwało to trochę dłużej.
Dobra, wróćmy jednak do tego pytania o wyzwania, bo nie chciałbym tutaj jakby znowu udowadniać jakieś tezy. Chciałem się dowiedzieć, więc się dowiedziałem. Natomiast czy ty widzisz jeszcze jakieś takie wyzwania, które w tej chwili stoją, które albo chociażby jedno wyzwanie, które dla ciebie jest takim kluczowym? Nawet gdybyśmy mieli je powtórzyć.
Ale mówimy o pracy.
O pracy na słuchawkach.
Jedno. Jak długo wytrzymam.
Okay.
Nie, nie. Natomiast na poważnie, tak uogólniając trochę sprawę, znaczy również na ten temat rozmawiamy nieraz. Jaką w ogóle ma przyszłość tego typu praca? Bo tutaj mogą być pewne wątpliwości i wcale nie chciałbym zbijać tych wątpliwości jakiekolwiek, ktokolwiek by miał, bo sam nie znam odpowiedzi i to jest chyba wyzwaniem głównym, ale nie dla mnie, tylko w ogóle dla tego typu pracy. Nie wiem, czy to będzie miało przed sobą dłuższą przyszłość.
No właśnie, no to ruszyłeś w temat.
Internet jest
temat.
Tak, znaczy, inaczej powiem, bo internet internetem. Natomiast ludzie, którzy korzystają z tego internetu, są coraz bardziej sprawni. Mhm. Internet jest również coraz bardziej sprawny i dostępny przez to dla ludzi, którzy nawet, tak jak ja, nie bardzo się lubią ten internet, ale takie jest życie. I to, co my mówimy, to będzie wszystko
dostępne.
W tym laptopie, w telefonie, już jest.
Już jest.
Kwestia tylko, czy ktoś umie do tego dotrzeć, czy nie. A ilość tych osób, które umieją i korzystają, jest coraz większa. W związku z tym zachodzi, no znów w cudzysłowie, niebezpieczeństwo, że o czym my będziemy mieli mówić, jak to wszystko już klient będzie znał.
To jest rozmowa na słuchawkach.
No ale właśnie, no to jakby jak z twojej takiej perspektywy, bo patrzymy na, w tej chwili mówimy o pewne, mówi się, na pewno też słyszysz, czytasz, że roboty mają zastąpić ludzi na słuchawkach. Tak? Były takie nawet zapowiedzi, że w ogóle call centra znikną do 2020 roku i będą automaty tylko dzwonić. Czy uważasz, to znaczy mając tą niesamowitą mądrość wynikającą z wieku, to już i to nie jest kadzenie, po prostu to jest jakby przynależne, z każdym rokiem jesteśmy mądrzejsi, bo zbieramy opinie, doświadczenia. Czy ty jakby wierzysz w tego typu sytuacje?
To znaczy tą konkretną sytuację, którą mówiłeś o tych, że automat, sekretarka automatyczna, robot będzie obsługiwał, nie wierzę w to. Nie wierzę dlatego, no wracam do tego, co rozmawialiśmy, już poruszyliśmy ten temat. Inaczej klient odbiera konsultanta, który zaczyna rozmawiać, a inaczej odbiera automat, konsultanta, który mówi.
Który jest automatem. Tak.
I ten kierunek absolutny. Nie wierzę, to znaczy absolutnie, tak powiedziałem, jakbym był pewny. Ale po prostu nie wierzę. Moje przekonanie jest takie, że nie. Natomiast może być automat, ale tylko informujący, że coś nowego się pojawiło. Masz sprawdzić to tam i tam, na takiej stronie i na takiej i nic więcej, bo automat no co, reprezentuje co? To samo, co klient ma u siebie w komputerze czy w laptopie.
Wierzysz,
może tylko informować, że coś się pojawiło.
Wierzysz jednak w ten przekaz ludzki, człowiek z człowiekiem.
No z racji mojego wieku.
Dobrze. Przejdźmy do innego tematu. Do innego
co nie znaczy, że w ogóle nie jestem zaniepokojony kierunek, w którym idziemy. To znaczy, czy chyba już zaczynamy filozofować. Nie, to skończmy. Na ziemię zejdźmy. Kierunek właśnie tej robotyzacji. Mhm. sztuczna inteligencja, no ale to nie ten temat.
No jakby, to znaczy to jest trochę ten temat, bo jakby on nas dotyka jako ludzi też, jako klientów, no bo jest jednak, nawet jak wychodzimy, to jest...
No właśnie, jeszcze jak długo ludzi.
No właśnie. Pytanie, czy nie stracimy kontroli.
Tak, kiedy stracimy kontrolę ewentualnie nad tymi robotami, bo te roboty, one mogą być, one są przydatne, tylko pytanie, czy myślimy dzisiaj, projektując je, o to, że one będą pomagać nam w życiu, czy właśnie, że one mają nas zastępować. Mi się wydaje, że tu jest problem.
Ale faktycznie.
Nie, właśnie o to chodzi, że chyba nie. Że chyba nie.
Że nie myślimy?
Nie, że tu nie ma problemu.
Że nie ma problemu?
Nie, zaraz ci powiem. Może tak przewrotnie trochę. Nawet całkiem przewrotnie. Bo postawiłeś tezę, kiedy my zostaniemy zastąpieni robotami i co wtedy z nami. Mhm. Chyba nie będzie tak.
No nie,
to, co teraz powiem, to ci, którzy nie interesują się tymi sprawami, tak nawet oni nie słyszeli, to powiedzą, no wariat. Natomiast chyba idziemy, ludzkość jako taka idzie chyba w innym kierunku. Nas roboty nie zastąpią. My się staniemy robotami. No i teraz, słuchacze, przybyło albo zatrześnięte, albo ubyło.
Byszku, przejdźmy w takim razie na że tak powiem, na drugą stronę. Odejdźmy trochę od pracy na chwilę. Co ciebie, to się ładnie mówi teraz, kręci poza właśnie pracą? Czyli jakie są, czym się interesujesz, czym, jakie są być może twoje pasje? Ja nie twierdzę, że trzeba mieć pasję, ale co lubisz robić?
O, to bardziej jest adekwatne. Bo pasja to rozumiem, że trzeba się musi tym zajmować w dłuższym okresie czasu i poświęcać temu więcej czasu.
Nie wziąłem nigdy definicji pasji.
No właśnie, nie wiadomo jak to zdefiniować. Co lubię, to po prostu.
Co
to takie najbardziej adekwatne słowo. Czytać, las i samochody.
Szybkie? Czy stare?
Nie. W ogóle technikę samochodową. Mhm. A szybkie nie, no gdzie tam z moim PESEL-em.
Dlaczego?
Znaczy można lubić, no i
można lubić, nie?
Nie, ja lubię jeździć. Mhm. Lubię jeździć i dlatego to mówię. Ale to jest tak przy okazji. Natomiast no, zawsze czytałem, mnóstwo czytałem.
Mhm. Czyli masz jakiś właśnie ulubiony kierunek, czy ulubioną tematykę?
Kiedyś to się, ja mówię kiedyś, chociaż w dalszym ciągu jest tak nazywane, ale dla mnie to było kiedyś. Kiedyś nazywano to science fiction. Mhm. Natomiast obecnie to już nie jest science fiction. Jeżeli ktoś się tym interesuje, oczywiście, troszeczkę. Bo to, co kiedyś nazywaliśmy science fiction, to jest po prostu rzeczywistością.
Czyli reality.
Tak, dokładnie. Mało tego, bo tutaj mówimy o science fiction jako kosmici, to nie tylko to, ale w ogóle chociażby ten temat, o którym tutaj zahaczyliśmy, co będziemy robić, jak będzie robotów za dużo. No więc właśnie, to nie jest moje zdanie, że my staniemy, ja to tak troszkę półżartowo, nie, wywołałem temat, ponieważ bardzo wielu naukowców, i w ogóle są badania, obawy, że my się powoli staniemy robotami, bo już teraz mamy wiele elementów sztucznych wszczepianych w nasze ciało.
Tak. Mhm.
A co, a nie słyszałeś o tym, że małpie przeszczepiono mózg na przykład? Prawda? Ale to nie ten kierunek. Przecież technika kwantowa, która pozwoli obecne komputery tak udoskonalić, że staną się kilkadziesiąt tysięcy razy sprawniejsze. A jaki stąd jest odcinek drogi do tego, żebyśmy my korzystali z komputerów, ale nie nosząc je w ręku,
tak,
i podpinając do gniazdka, tylko mieć je w głowie. Co uważasz, że to jest science fiction?
No te rzeczy już są.
O, tak? Właśnie. O, nie chciałem są, tego ja powiedzieć, żeby nie powiedzieć wariat. No bardzo
teraz
dobrze.
Tak, ja
są, dokładnie. Nie, taka jest rzeczywistość. Dla tych, którzy są poza tematem w ogóle, to słowo odpowiednie jest wariat. I wcale się temu nie dziwi, bo to nie jest ogólnie znane sprawy. Natomiast tym, kto ktokolwiek jest otwarty na informacje, nieraz wariackie, z pozoru, to o tym wie. A na ten temat są opracowania naukowe, nie moje przecież, mhm, naukowe. Ja tylko cytuję to, znaczy przytaczam to, co się dzieje. Kwestia tylko czasu.
Mam dla ciebie ostatnie pytanie, mimo wszystko dotyczące pracy, chociaż ja mam nadzieję, że to jest takie pytanie bardziej odnoszące się do twojego doświadczenia. Gdybyś miał słuchaczom dać jedną tylko radę dotyczącą, bazującą właściwie na twoich doświadczeniach, na twojej wiedzy, osiągnięciach, to jakby ona brzmiała?
Pierwsza sprawa, najważniejsza. Chcieć cokolwiek. Dobrze sprzątnąć po sobie, dobrze sprzątnąć ulicę, ale również dobrze znać teorię kwantową na przykład. Innymi słowy, to musi być zainteresowanie tym, co się robi. Jeżeli się pracę wykonuje jakąkolwiek, dlatego, że się musi wykonywać i tylko dlatego, to w zasadzie nie ma o czym mówić. Powodzenie tylko od tego zależy.
Trzeba lubić to, co się robi.
Tak.
Dokładnie. I robić to dobrze.
Żeby inaczej, żeby robić to dobrze, to trzeba chcieć to robić w ten sposób. I to jest chyba od tego, to jest pierwsza sprawa, a reszta to już można tylko sobie tutaj porozmawiać, filozofować. To jest chyba od początku. No lubić oczywiście, bo jeżeli się chce robić, to trudno sobie wyobrazić, że coś się nie lubi i się chce robić. Więc tutaj już to jest oczywiste dla mnie.
Zbyszko, to była prawdziwa przyjemność i zaszczyt, że mogłem Ciebie poznać w końcu i że zgodziłeś się na tą rozmowę. Jeszcze bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas i za podzielenie się swoimi opiniami, swoim doświadczeniem. Bardzo Ci dziękuję.
Ja również dziękuję bardzo.
Aby dodać rozmowy na słuchawkach do ulubionych podcastów, wciśnij przycisk subskrybuj w aplikacji na swoim telefonie. Więcej aktualności oraz informacji ze świata na słuchawkach znajdziesz w internecie pod adresem www.nasłuchawkach.pl. Do usłyszenia.